Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu z Gorowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód. Dziś wyjątkowo o godzinę niemal wcześniej, bowiem gość mój jest osobą niezwykle zajętą. A zatem doktor nauk medycznych Tomasz Jarmoliński, witam Pana.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pediatra i nefrolog. Witam prywatnie, żeby nie było niedomówień.
Tak, dzisiaj jestem tutaj przede wszystkim lekarzem, pediatrą, abstrahującym od różnych funkcji, które zajmuję.
Bo też o koronawirusie, mam nadzieję, że pan doktor się ze mną zgodzi, należy rozmawiać fachowo, dużo, ale bardzo ostrożnie, żeby nie spowodować, nie daj Boże, paniki.
Tak, no ten natłok informacji, szczególnie dla osób, które na co dzień nie interesują się ani opieką zdrowotną, ani tą problematyką związaną z biologią, epidemiologią, może być faktycznie przerażający.
I może w głowie zamieszać nieraz. No właśnie, mam takie pytanie do pana zasadnicze. Chociaż najnowsze informacje już jakoś na to pytanie odpowiedziały. Od jakiegoś czasu krążą taka opinia, że dzieci są odporne na koronawirusa. Jaka jest prawda?
Prawda jest taka, że dzieci chorują na infekcje wywołane różnymi koronawirusami, bo trzeba pamiętać, że ten koronawirus SARS-CoV-2, który w tej chwili wywołuje zachorowania, to jest tylko jedna z odmian koronawirusów, a inne koronawirusy wywołują różnego rodzaju banalne infekcje dróg oddechowych i kilkanaście procent tychże infekcji u dzieci jest spowodowanych właśnie przez inne koronawirusy. Dzieci chorują, ale chorują w sposób bardzo łagodny. Nie wiadomo dlaczego, ale jest tak, że te infekcje, które u dorosłych przebiegają w około 10% z ciężkimi objawami niewydolności oddechowej, u dzieciaków przechodzą stosunkowo lekko i dlatego my, pediatrzy, jesteśmy trochę spokojniejsi. Natomiast drugą ważną kwestią jest fakt, że dzieci jednak mogą przenosić te infekcje. Niezależnie od tego, że same chorują sobie lekko, to mogą zarażać dorosłych, którzy te infekcje znoszą gorzej.
Mówiąc, że życie odpowiedziało, mam na myśli najnowszą informację, że w Cieszynie odnotowano zarażenie u dziecka. Ale właśnie wobec tego bądźmy precyzyjni. Panie doktorze, co to znaczy dziecko?
Dziecko to
jest od zera do...
obywatel od 0 do 18 roku życia. Taka jest populacja, którą zajmują się pediatrzy i my tak rozumiemy ten wiek dziecięcy, tak? Czyli to są i dzieci,
te
małe,
reguły, o których pan doktor wspomniał, dotyczą...
Dotyczą pacjentów do 18 roku życia. To najlepiej widać na tych danych, które pochodzą z Chin, gdzie ta choroba już od grudnia panuje. Ukazały się już w lutym pierwsze publikacje na ten temat, duże publikacje opracowujące duży materiał ludzki i tam widać, że wśród pacjentów w Chinach osoby do 18 roku życia stanowiły tylko 2%. Wśród tych pacjentów, którzy byli badani, tak, a wiadomo, że byli badani ci, którzy mieli bardziej nasilone objawy. Także pediatrzy są stosunkowo spokojni, chociaż nasza rola jako właśnie tych, którzy poprzez odpowiednie postępowanie z dziećmi przeziębionymi, chorymi, które również mogą być chore na choroby spowodowane przez koronawirusa, ono może ograniczyć rozprzestrzenianie się tych chorób populacji dorosłych.
Czyli taka ogólna teza, że koronawirus atakuje organizmy słabsze, też się tutaj nie utrzymuje.
Starsze, powiedziałbym.
Starsze,
bo rzeczywiście
słabsze i starsze,
infekcje,
tak?
Te
czyli
te koniunkcje? Najgroźniejsze u osób po 60, 70 roku życia, jeśli śledzimy śmiertelność, bo to jest ten najbardziej
i też osłabionych
dramatyczny
organizmów.
Wskaźnik. Osłabiony poprzez liczne choroby. Osoba 80-letnia z reguły nosi już sobie piętno paru chorób i jeśli wirus trafi do takiego osłabionego organizmu, to oczywiście może poczynić większe spustoszenie.
Przypomnijmy, że koronawirus jest zmutowanym wirusem grypy.
No nie do końca. To
jest, nie. No takie tak wyczytałem ostatnio, przygotowując się do rozmowy.
To są inne wirusy. To już na ten temat też jest wiele takich nieprawdziwych faktów. Tak? Ja słyszałem nawet, że to jest wirus będący wytworem człowieka, że to jest rodzaj broni biologicznej, co oczywiście raczej też jest nieprawdą. Jest to organizm podobny do wirusa grypy, bo wszystkie wirusy są podobne do siebie pod względem rozmnażania się, pod względem przenoszenia się między ludźmi, ale jednak troszkę inny jego rozpowszechnienie jest inne, jest on rzadziej występującym wirusem, bo proszę zwrócić uwagę, że my mieliśmy w Polsce do tej pory 20 kilka przypadków
27
zakażenia koronawirusem, a w pierwszym tygodniu marca według danych Państwowego Zakładu Higieny mieliśmy 220 tysięcy przypadków grypy.
Plus śmiertelne.
Z czego 7 osób zmarło z powodu różnego rodzaju powikłań pogrypowych. Także ta skala jest zupełnie inna, chociaż oczywiście przeciwko grypie umiemy się bronić. Z jednej strony mamy szczepienia przeciwko grypie, z drugiej strony...
Panie doktorze, bardzo przepraszam, ale wyszczepialność jest 4% bodajże.
Ale mówię o potencjale. Mamy możliwość, tak? Tymczasem koronawirus jest wirusem nowym. Ten konkretny koronawirus.
I prace nad szczepionką, czy też
trwają, ale one antidotum? Muszą potrwać kilkanaście miesięcy. Nie da się tak szybko wynaleźć szczepionki, nie da się spowodować wynalezienia leków, tak? Na to potrzebny jest czas, no i myślę, że ten czas będzie. Natomiast w tej chwili musimy przetrwać ten moment, kiedy rzeczywiście... Tak to jest w biologii, tak? Że biologia, organizmy żywe szukają sobie pewnej niszy i akurat ten wirus mało nam jeszcze znany taką niszę sobie znalazł i w tej chwili się rozprzestrzenia, ale to historia uczy, historia medycyny również, że prędzej czy później medycyna będzie sobie z nim radzić, więc po prostu w tej chwili można jedynie zachować spokój i dostosować się do zaleceń tych, którzy są mądrzejsi od nas, tak? Bo tutaj jest dyskusja na temat, czy te środki podjęte są zasadne, czy one są właściwe.
Tylko do końca życia będziemy
wziąć pod uwagę, że one są podejmowane przez osoby, które naprawdę wiedzą, co robią, tak? To są epidemiolodzy, to jest trust mózgów, tak? I to nie premier czy minister ogłaszając tę decyzję jest twórcą tej decyzji. To jest pewna wypadkowa zagrożenia i różnego rodzaju niedogodności wynikającej z tych decyzji. Także jedyne, co można rozsądnie zrobić, to podporządkować się i zaufać, że damy sobie z tym radę.
Zanim, panie doktorze, przejdziemy do zaleceń, no w końcu pediatry i nefrologa dla dzieci, również w tym kontekście, to chciałem taki wątek pociągnąć, nie wiem, jak to eufemistycznie wyrazić. Dzieci są nosicielami. I bardzo można łatwo tak zarażają...
Są transmiterami, tak? Bo
bardzo łatwo zresztą dotyczy wirusa grypy. Też. Grypą też się łatwo zarazić od dziecka i odwrotnie raczej nie.
Tak, z tym, że no, dzieci chorują na grypę, czasami bardzo ciężko, tak? Natomiast jest naprawdę bardzo mało spośród tych stu już kilkunastu, pewnie już kilkudziesięciu tysięcy, bo sto kilkanaście to było z dzisiaj rana dane przypadki.
Jest sezon
bardzo
grypowy
mało jest ciężko chorych dzieci, tak? Bardzo mało jest szczęśliwie ciężko chorych dzieci.
No właśnie, jakie zalecenia wobec tego dla dzieci, dla opiekunów dzieci, bo to że nie powinny się stykać z dziadkami raczej.
Jeśli są chore,
właśnie.
Bo nie ma żadnego powodu, dla którego zdrowe dziecko
nie zwariować,
stykać się ze swoimi dziadkami. Natomiast jeśli dzieciaki mają objawy przeziębienia, jeśli są chore, to rzeczywiście nie powinny blisko kontaktować się z osobami starszymi.
To może być bolesne czasami, emocjonalnie.
No, powinni być rodzice, którzy z reguły w odniesieniu do małych dzieci są jednak w sile wieku.
No właśnie ogłoszono, że szkoły odwołały swoje zajęcia i wszystkie inne. Zresztą szkoły to nie tylko dzieci, przecież tam są również nauczyciele i przedszkola, i żłobki, i nawet uniwersytety.
Tak, no to w takiej sytuacji epidemicznej wprawdzie nie mamy ogłoszonego stanu epidemii, bo to jest pewna sytuacja prawna, tak, którą trzeba zadekretować rozporządzeniem, ale ta sytuacja w rzeczywistości taki ma charakter, no te działania są całkowicie uzasadnione. Oczywiście tutaj stoi przed osobami dorosłymi duże wyzwanie zorganizowania czasu tego wolnego dzieciakom. Ja słyszałem już, bo chwilkę rozmawiałem dzisiaj w międzyczasie z moim synem, że będą prowadzone zajęcia przez internet, także dzieci będą miały zadania i to jakoś pozwoli im zorganizować, bo oczywiście nie jest teraz rozsądne, żeby te dzieciaki ruszyły na przykład do centrum handlowych, no tak? Czy gdzieś, bo tak też można się spodziewać, że...
I co na szczęście paniki nie ma w tej materii jakoś...
Myślę, że to jest duże wyzwanie dla rodziców, tak? W tej chwili to przejście na pewien sposób nauczania domowego. Myślę, że ta deklaracja, że rok szkolny nie zostanie wydłużony, niezależnie od czasu trwania tej przerwy, jest bardzo ważna i jest deklaracją zadaniową dla rodziców, bo my teraz będziemy musieli poświęcić naszym dzieciom trochę więcej czasu, a przecież no, historycznie było tak, że w ogóle rodzice uczyli dzieci w domach i też to jakoś się sprawdzało. Także...
No właśnie. Panie doktorze, jest okazja, żeby porozmawiać o szczepieniu. Jak pan twierdzi, i to jest chyba oczywiste zupełnie, że to jest kwestia czasu, kiedy szczepionka...
Tak, to jest kwestia pewnie kilkunastu miesięcy.
Ale te szczepionki nie są popularne. Czy jak pan to widzi? Bo przecież ta wyszczepialność 4% u nas, gdzie u sąsiadów jest kilkudziesięcioprocentowa, jest...
Myślę, że grypa nam dość spowszedniała, tak?
My, ale i ruch antyszczepionkowy tego nie lekceważy.
Nie bierzemy pod uwagę tych danych, które teraz dopiero nas uderzają, jak to jest dużo zachorowań, jak one mogą być groźne. Mówię tutaj o tej zwykłej grypie. Oczywiście te ruchy antyszczepionkowe, które na zachodzie Europy już troszkę przygasły, w Polsce przeżywają taki swój okres.
Mój kolega socjolog mówi, że to zachłyśnięcie się Polaków wolnością i nowymi komunikatorami, bo to w ten sposób się...
Tak, tylko to się zgadza. Można się z tym zgodzić, ale wolność może sięgać tylko do granic wolności innych ludzi. Jeśli moje postępowanie w ramach absolutnej wolności szkodzi komuś...
I zagraża.
To nie jest żadna wolność, tak? To jest już taka anarchia, czy...
Ale jest nadzieja, że...
Która jest...
Że w tej materii, jeśli chodzi o...
Jeśli
wirusa
COVID-19. Jeśli można szukać jakichś dobrych skutków tego, co dzieje się teraz, to myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji gwałtownego wzrostu świadomości zdrowotnej społeczeństwa, bo to zaciekawienie wynikające ze strachu, ale przede wszystkim z niewiedzy na ten temat, to poszukiwanie różnego rodzaju źródeł informacji, to będzie miało ten dobry skutek, myślę również w tym, że wzrośnie zaufanie do szczepień. Proszę zauważyć, że mieliśmy do czynienia z epidemią eboli, te szczepionki powstały.
Jest bardzo groźną przecież.
To już nie jest problem, tak? Bo jak każda epidemia, ona wygasła, tak? My nigdy nie wiemy, jak będzie epidemia przebiegać. Ostatnią epidemią w Polsce była w roku 1963 epidemia ospy, kiedy prawdziwej ospy.
Wrocław.
Kiedy
dramatyczne.
Organizacja Zdrowia przewidywała, że będzie ona trwała kilka lat. Były takie obliczenia, że to będzie trwało 2 lata, że zachoruje kilka tysięcy ludzi, umrze. Zachorowało 99 osób, zmarło 7, tak? I udało się trochę dzięki działaniom administracyjnym, a trochę dzięki tej nieprzewidywalnej biologii ograniczyć zakres epidemii i nie wiadomo, czy tak samo nie będzie.
Kończymy optymistycznie i z nadzieją, tak?
Optymistycznie z nadzieją, chociaż oczywiście temat jest bardzo szeroki. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze 2 godziny, ale mam nadzieję, że ten temat będzie coraz bardziej, jak to mówi młodzież, ogarnięty i coraz mniej będziemy się go bali.
Doktor nauk medycznych Tomasz Jarmoliński, pediatra i nefrolog, był dzisiaj gościem popołudniówki Radia Zachód. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję i bardzo proszę wszystkich o mycie rąk, bo to jest najlepszy środek przeciwdziałający. To jest podstawowa czynność, która może nas ochronić przed zakażeniem, nie tylko koronawirusem, ale również całym szeregiem innych zakażeń.
To też przy okazji, że tak powiem.
Tak.
Propagujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.